Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarach niespełna 11 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry. Zapraszam na komentarze czwartkowe Radia Gdańsk. Goście dzisiejsi to Artur Cejrowski z portalu Stefczyk.info i w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I Kamil Kusier z Dziennika Bałtyckiego. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, współczucie nie może być pustym słowem, nie może być tylko słowem, musi być czymś dalej idącym. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego po wizycie w Kijowie. Czy da się obudzić sumienie cywilizowanego świata? Mam na myśli głównie Europy. Artur Cejrowski.
Cóż, to jest arcytrudne pytanie. Pytanie, które wszyscy europejscy przywódcy, albo przynajmniej ci bardziej świadomi, zadają sobie od co najmniej 2 tygodni. No, musimy sobie powiedzieć wprost. My mamy ten przywilej jako dziennikarze, jako publicyści, że możemy mówić niektóre rzeczy bez ogródek. Nie musimy jak politycy oglądać się na swoje słowa. Możemy powiedzieć wprost, że to jest niestety wojna za niemieckie pieniądze. Dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawia w Bundestagu. Mam nadzieję, że to jego przemówienie dotrze do niemieckich sumień, wstrząśnie tymi sumieniami, bo to Niemcy są, były i są wciąż głównym sponsorem Putina i jego wydatków zbrojeniowych. Przypomnijmy, że Polska zaproponowała całkowite embargo na zakup rosyjskich ropy i gazu przez Unię Europejską. Niemcy ten pomysł odrzuciły. No, wbrew narracji opozycji, my sami samodzielnych sankcji w tym zakresie wprowadzić nie możemy, bo kontrola nad handlem zagranicznym jest w kompetencjach unijnych. Więc to musi być unijna decyzja, którą blokują dzisiaj Niemcy. Musimy powiedzieć wprost, stop wszelkim układom, stop dla handlu z Rosją, to państwo w takiej formie, w jakiej ono na tę chwilę występuje, należy niestety zlikwidować. Ja używam mocnych słów, ale patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie. Od kilku dni eskaluje tam terror. Wczoraj dokonano kilku co najmniej zbrodni wojennych. Dokonano ataku na teatr dramatyczny w Mariupolu, gdzie ukrywały się dzieci i kobiety. Tam według różnych szacunków zginęło nawet kilkaset osób. Rosjanie strzelali nawet do kolejki ludzi czekających za chlebem. To są rzeczy niewyobrażalne. To są zbrodnie wojenne, które tam są popełniane codziennie, więc no, my musimy zlikwidować Rosję w takiej formie, w jakiej ona obecnie występuje. Trzeba ktoś z reprezentujący Zachód, czy to prezydent Biden, czy to NATO, musi złożyć politykom rosyjskim ofertę nie do odrzucenia. To jest oferta relatywnie niskich wyroków dla polityków drugiego rzędu i bezpieczna emerytura dla tych, którzy załatwią problem Putina. Później denuklearyzacja, demilitaryzacja i stały nadzór NATO, być może w porozumieniu z Chinami, może podzielenie Rosji na jakieś dwie części. To oczywiście mocno wybiegam w przyszłość, ale no, trzeba zacząć działać, bo inaczej Putin będzie mordował, jego ludzie będą głodzili, będą obniżali morale, a za chwilę, jestem tego pewien, spróbuje uderzyć bezpośrednio w liderów wolnej Ukrainy i będziemy widzieli różnego rodzaju prowokacje, które już teraz się zaczynają. My będziemy się temu przyglądać, bo przecież nic nie można zrobić, bo Rosja ma broń atomową. No ale no, w ten sposób stajemy się tak naprawdę cywilizacją tchórzy, cywilizacją strusi, cywilizacją baranów prowadzonych na rzeź, które są zadowolone z tego, że na tę chwilę rzeźnia jest 5 metrów od ich granicy.
Mocne słowa redaktora Cejrowskiego. Czy to sumienie da się obudzić, czy rzeczywiście jedyną drogą jest w dalekim planie, w dalszym planie, no, marginalizacja kompletna, zlikwidowanie państwa, które nazywa się w tej chwili Rosja, redaktor Kusier.
Wydaje mi się, że dosyć mocne słowa w dniu wczorajszym wypowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który nazwał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, tak? Tutaj zbijam już retorykę nazewnictwa prezydenta Federacji Rosyjskiej. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, nie traktować już go jako polityka, jako zbrodniarza wojennego, ponieważ nic nie wytłumaczy strzelania do cywilów, bombardowania, tak jak w dniu wczorajszym w Mariupolu, teatru, w którym zginęło wiele set osób, w tym kobiet z dziećmi. Tak naprawdę tylko stanowcza reakcja Zachodu, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, czyli jeszcze bardziej restrykcyjne sankcje, jeszcze większe embarga nakładane na złoża, które sprowadzane są z Rosji, tylko i wyłącznie w tym kierunku powinni się zmierzać, ponieważ odcięcie Rosji od funduszy, w tym przypadku głównie niemieckich i zachodnioeuropejskich, pozwoli na powstrzymanie tej rzezi, która dokonuje się na Ukrainie.
A co z pomysłem, panowie, który przedstawił Jarosław Kaczyński? Międzynarodowa misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielania pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne. To jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa, cały demokratyczny świat bardzo potrzebuje. Tak mówił premier Jarosław Kaczyński po wizycie w Kijowie. Czy to jest do zrobienia? Patrząc się na historię, mamy takie doświadczenie. Czy z Jugosławii, czy patrząc się dużo, dużo wcześniej, chociażby Korea, tam wojska amerykańskie działały pod flagą Narodów Zjednoczonych. Redaktor Cejrowski.
Cóż, to jest co najmniej trzeci raz, kiedy Polska mówi światu Europy Zachodniej, sprawdzam. Pierwszy raz, o którym mówiłem w tej pierwszej części swojej wypowiedzi, kiedy zaproponowaliśmy to całkowite embargo na handel z Rosją. Drugi raz, kiedy zaproponowaliśmy za pośrednictwem propozycji złożonej przez ministra Raua, że jesteśmy w stanie przekazać nasze MiG-29 do bazy w Ramstein. Te dwa pozostałe, te dwie pierwsze oferty pozostały bez odpowiedzi. Obawiam się, że niestety to wezwanie Jarosława Kaczyńskiego, żeby jakaś misja Narodów Zjednoczonych w porozumieniu z NATO, pod osłoną wojsk NATO, misja humanitarna, misja pokojowa, ale misja, której NATO będzie chroniło na terenie Ukrainy Wschodniej i Zachodniej działała, jest również taką symboliczną niestety propozycją, jest taką próbą wstrząśnięcia sumieniami polityków na Zachodzie, no ale no, obawiam się, że to pozostanie jedynie w kwestii, w gestii symbolu. Mam wrażenie, że niestety ten skostniała struktura Zachodu jest już tak bezradna w tej sytuacji, że de facto te wszystkie wezwania, te wszystkie próby, wezwania ich do działania w żaden sposób nie działają. Ja bym chciał tylko przypomnieć jeszcze, że my dzisiaj oglądamy tragedię Ukrainy, oglądamy sceny, które no, w każdy sposób, jakkolwiek o tym nie mówić, przypominają historie, które oglądaliśmy, czy o których słyszeliśmy, o których czytaliśmy 80 lat temu z czasów II wojny światowej. Ale przecież to nie jest pochód rosyjskiego imperializmu, który zaczął się wczoraj. Wcześniej była Czeczenia, było Naddniestrze w 2014 roku, był Krym. Był też cały szereg działań dokonanych chociażby na Białorusi, gdzie uzurpator, dzisiaj Łukaszenka, sprawuje władzę w imieniu demokratycznie wybranego prezydenta. Więc dzisiaj mamy Mariupol, Charków i kilka innych ukraińskich miast, które są zniszczone, szpitale, które są ostrzeliwane, cywile, które są mordowani. Ale ten pochód imperializmu trwa od dawna i Zachód nic nie zrobił. Zachód handlował z Rosją i dalej handluje z Rosją. Więc no, myślę, że tutaj jest też duża rola społeczeństwa. Musimy wymóc na politykach, także ludzie mieszkający na zachodzie Europy muszą wymóc na politykach w końcu jakieś działania, chociażby przez masowe protesty na ulicach, bo inaczej ta sytuacja się nigdy nie zmieni, a ten pochód imperializmu z pewnością nie zatrzyma się na Ukrainie. On będzie eskalował i my jesteśmy niestety, o czym wszyscy wiemy, jednym z kolejnych celów tego pochodu. No, nie dość jak, nie dalej jak wczoraj w rosyjskich mediach przeprowadzono wywiad. Znowu, część Rosjan popiera przecież tę politykę. Większość Rosjan niestety popiera tę politykę Putina i nie tylko w oficjalnych komunikatach. Przeprowadzono ankietę jakiegoś rosyjskiego instytutu badawczego i 75% ankietowanych wskazało, że następnym celem tej misji denazyfikacyjnej, jak o tym mówi Ławrow i mówi o tym Putin, powinna być właśnie Polska, powinien być nasz kraj, nasza ojczyzna. Więc my jesteśmy następni, my jesteśmy jednym z kolejnych celów tego imperializmu.
Część opozycji naszej polskiej mówi wyraźnie, że ta polityka może prowadzić do wybuchu III wojny światowej, że wychodzimy za bardzo przed szereg. Jakie jest panów zdanie na ten temat, Kamil Kusier?
Wydaje mi się, że tak naprawdę, wracając też do wizyty tych trzech premierów w Kijowie, tak naprawdę jest bardziej wymiar symboliczny tutaj i poruszenie sumień nie tylko tutaj polityków Europy Zachodniej, ale także i narodu ukraińskiego, który dzielnie walczy od ponad 20 dni z rosyjskim agresorem. Tak naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie wysłać jakiekolwiek misje zbrojne, czy to NATO, czy ONZ-u na teren Ukrainy, które mogą obrócić się przeciwko tak naprawdę zachodowi Europy. bardziej tutaj stawałbym w kontynuowaniu akcji humanitarnych, które przynoszą tutaj faktyczną pomoc, niosą narodowi ukraińskiemu, co widzimy chociażby przez przykład Polski, do której dotarło już ponad 2 miliony uchodźców. Łącznie mamy ponad 3 miliony Ukraińców na terytorium Polski i bardziej w tym kierunku bym zmierzał. Natomiast jeżeli chodzi o samą obecność wojsk na terytorium Ukrainy, wydaje mi się, że słuszne byłoby zamknięcie przestrzeni powietrznej, które mogłoby być takim pierwszym wyraźnym sygnałem wysłanym do Moskwy, sugerującym, że obecne działania Władimira Putina tak naprawdę do niczego dobrego w kontekście dalszej jego prowadzenia polityki do niczego dobrego nie zmierzają.
To zostaniemy jeszcze chwilę przy polskiej opozycji. Premierzy Czech, Słowenii, Polski w Kijowie, a tymczasem Donald Tusk angażuje się w politykę lokalną, czyli w wybory, które będą niedługo na Węgrzech. Czy to jest dobry kierunek, w którym podąża opozycja? Artur Cejrowski.
To jest przedziwny kierunek, który wybrał Donald Tusk, zamiast zająć się tym problemem, który na tę chwilę nie trzeba mieć jakichś szczególnie mocnych zdolności przewidywania, nie trzeba tak naprawdę żadnych specjalnych umiejętności. Wystarczy oglądać od 2-3 tygodni to, co dzieje się na Ukrainie, żeby wiedzieć, czym na tę chwilę żyje świat, gdzie naprawdę są problemy tego świata, co jako politycy przecież Donalda Tuska od lat słyszymy z ust prominentnych przedstawicieli opozycji, że to jest człowiek z ogromnymi kompetencjami, z ogromnymi znajomościami, ogromnie ceniony, poważany w Europie. I głos Donalda Tuska jest absolutnie niesłyszalny w ciągu tych 3 tygodni wojny na Ukrainie. On nie ma żadnego wpływu na swoich przyjaciół, którzy przecież za pieniądze, których ta wojna się toczy, bo dodajmy, powtórzmy, mówmy to do znudzenia, bo to jest niestety fakt. My musimy wstrząsnąć politykami niemieckimi. Także wiemy, że przecież te głosy w Polsce, gdzieś tam te echa naszych rozmów są słyszane w Niemczech. To za niemieckie pieniądze prowadzona jest ta wojna, więc jeżeli Donald Tusk i jego przyjaciele z Niemiec mają dzisiaj sumienia, to muszą zrobić wszystko, żeby tę wojnę powstrzymać. No, Donald Tusk angażuje się w politykę węgierską. Przebywał w Budapeszcie, gdzie spotkał się z Peterem Jakabem, szefem partii Jobbik. Do niedawna ta węgierska partia była opisywana wszędzie w liberalnych mediach jako partia skrajnie prawicowa i neofaszystowska. Odkąd Donald Tusk pojawił się na Węgrzech, narracja się zmieniła i Jobbik stał się partią umiarkowaną, wrażliwą społecznie i proeuropejską. Nie wchodząc za bardzo w te szczegóły, dzisiaj Donald Tusk próbuje angażować się w węgierskie wybory, próbuje próbuje wzmocnić kandydata, który będzie przeciwnikiem Viktora Orbana na wyborach zaplanowanych 3 kwietnia na Węgrzech. No i to jest rzecz, wydawało się z perspektywy europejskiej, zupełnie bez znaczenia. Ona jest pewnie potrzebna tym frakcjom, które gdzieś tam Donald Tusk reprezentuje w Parlamencie Europejskim, ale no na Boga, przecież realne problemy, realny świat jest zupełnie gdzie indziej. To nie Budapeszt potrzebuje Tuska, ale Kijów. To jeżeli nie ma odwagi, żeby pojechać do Kijowa, bo być może nie ma takiej odwagi jak premierzy 3 państw i wicepremier Jarosław Kaczyński. Okej, rozumiem, ale jeżeli nie ma takiej odwagi, niech chociaż jedzie do Berlina, niech tam apeluje, niech stara się wstrząsnąć sumieniami, niech próbuje rozmawiać z tymi, którzy do niedawna byli jego mocodawcami.
A teraz niestety tego nie ma. Nie ma też pieniędzy z Unii Europejskiej na pomoc dla uchodźców. Tak jak mówił redaktor Kusier, blisko 2 miliony, czy już w sumie w tej chwili w Polsce 3 miliony Ukraińców. Co z tymi pieniędzmi? Jak to jest? My nie dostajemy pieniędzy z Unii Europejskiej, zamykane są kopalnie, a tymczasem te pieniądze płyną do Moskwy. Redaktor Kusier.
Tak naprawdę musimy też wrócić do chociażby kryzysu migracyjnego, gdy obywatele Syrii masowo przypływali do Europy. Wystarczy przypomnieć, że Turcja dostała 6 miliardów na ulokowanie i pomoc obywatelom Syrii. Tak naprawdę teraz musimy zadać pytanie, gdzie Unia Europejska dostrzega różnicę tak naprawdę w pomocy tureckiej obywatelom Syrii i w kontekście wojny na Ukrainie i pomocy Polski, która jest niesiona obywatelom Ukrainy. I tutaj musimy sobie zadać pytanie. Myślę, że kluczową do kwestii finansowania tej pomocy będzie wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce.
To już niedługo, 25 marca zaplanowana wstępnie.
Tak, i myślę, że tutaj w tej wizycie bardziej polski rząd upatruje wsparcia finansowego, które, nie oszukujmy się, obecnie zostało oszacowane na kilka miliardów złotych wstępnie, jeżeli chodzi o pierwszy etap wsparcia humanitarnego. Tak naprawdę nie wiemy, ile potrwa wojna na Ukrainie, nie wiemy tak naprawdę, ile osób zdecyduje się pozostać w Polsce. Teraz poprzez te dawanie numerów PESEL będziemy mogli tak naprawdę uregulować kwestię tego, ile tych osób zdecyduje się faktycznie pozostać w Polsce i będziemy mogli oszacować, ile tak naprawdę pieniędzy będzie potrzebne na tą pomoc.
I ostatnie słowo komentarza, bo minutka została nam czasu, redaktor Cejrowski.
W czasie tego największego kryzysu uchodźczego w 2015 roku Niemcy przyjęły 180 tysięcy uchodźców i wówczas lobbowały, apelowały, a niektórym nawet państwom groziły. To część tych echa, tych gruźb słychać w dzisiejszych rezolucjach, żeby dokonać mechanizmu relokacji. My dziś przyjęliśmy do naszych domów blisko 2 miliony Ukraińców, przyjęliśmy z dobroci serca, ale potrzebujemy pomocy, potrzebujemy tego, żeby Unia Europejska w końcu spojrzała na ten problem poważnie i opracowała system relokacji uchodźców, tak żeby oni czuli się bezpiecznie, żeby można było o nich dbać i żeby oni wiedzieli, że tutaj uciekając, uciekają do warunków, które będą lepsze niż to, co mają u siebie. Jeszcze nie wmerła Ukrainy ni sława, ani wola i to jest chyba jedyne, o co możemy apelować, żeby tak było jak najdłużej, żeby w końcu ten reżim upadł i żeby sumienie Europy się obudziło.
I tu stawiamy kropkę. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Gośćmi Radia Gdańsk byli Artur Cejrowski, portal Stefczyk Info i w polityce.pl i Kamil Kusier, Dziennik Bałtycki. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Komentarze Radia Gdańsk.